Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.
Dzień dobry w kolejnym wydaniu Ciekawi Świata. Dziś przeniesiemy się na dwa kontynenty. Od dzikich, wietrznych krajobrazów Patagonii, gdzie trwa niezwykła rowerowa wyprawa reporterska, po pachnące, słodkie zakątki Poznania i Wielkopolski, gdzie tradycja łączy się z pasją lokalnych twórców. Będziemy rozmawiać o podróżach, kulinariach i smakach, które opowiadają własną historię, ale także o ludziach, którzy przecież te historie tworzą. Zapraszam.
Ciekawi świata.
Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać.
Listopad, jutro może nas nie być, mój strach kocha.
Już za moment przeniesiemy się do Ameryki Południowej, gdzie od ponad miesiąca trwa reporterska sztafeta rowerowa pod nazwą Dzienniki Rowerowe Ameryka Południowa. Jej uczestnikami są członkowie stowarzyszenia Afryka Nowaka, zainspirowani postacią Kazimierza Nowaka, przedwojennego podróżnika i reportażysty, który wówczas objechał rowerem Afrykę. A teraz w ciągu blisko półtora roku zamierzają rowerami przejechać Amerykę Południową. Trasa tej wyjątkowej wyprawy podzielona jest na 18 etapów. Pierwszy, a nawet drugi i trzeci, w sumie ponad 2000 kilometrów, ma już w nogach pierwszy z uczestników i jeden z autorów wyprawy, Leszek Pachulski, który wybrał się do Patagonii i Nowej Ziemi sam.
Jak to jest samotnie pokonywać tak duży dystans na rowerze?
Samotność na rowerze chyba mnie nie dotyczy. Jakby samotność to zupełnie coś innego. No nie ma nic wspólnego z tym, czy jedziesz sam na rowerze, czy jedziesz w grupie na rowerze, czy siedzisz w kawiarni pomiędzy innymi ludźmi. To nie samotność jest problemem w takich długich wyprawach, a to, żeby umieć się z sobą samym dogadać w czasie takiej drogi i przekonać siebie samego, że warto jechać. To jest moja dewiza.
Czy pamięta pan, jakie emocje towarzyszyły podczas pierwszego dnia jazdy właśnie w Argentynie? Czy pamięta pan ten moment wyjazdu w trasę?
Ten pierwszy moment, kiedy wjechałem na Ruta Una, tak się nazywa, droga prowincjonalna numer 1 w prowincji Chubut, to był taki moment i niepewności, no bo nikt tej trasy nie znał. Myśmy ją wytyczali trochę na papierze, trochę przy użyciu źródeł z internetu, ale tak naprawdę okazało się, i tu moje przeczucie do wytyczania tras mnie nie zawiodło, że to jest właśnie ta trasa, której ja potrzebuję i którą ja chcę pokonać. Zero ludzi, zero cywilizacji, zupełnie odludne miejsca na atlantyckim wybrzeżu prowincji Chubut w Argentynie. To jest mniej więcej tak połowa długości Argentyny, a teraz jestem na jej zupełnie południowym koniuszku.
No właśnie, a jakie krajobrazy pan po drodze właśnie mijał, jakie wywarły na panu największe wrażenie?
Te właśnie początkowe kilkaset kilometrów przez Patagonię nadmorską to było najciekawsze, bo zupełnie niespodziewane i zupełnie nieznane ani z folderów turystycznych, ani z blogów, ani z YouTube'a, ani z mediów społecznościowych, ponieważ to jest okolica zupełnie nieeksplorowana turystycznie. Nie dlatego, że jest tam brzydko. Nie wiem właściwie dlaczego, ale oby tak zostało, bo to ja będę to oczywiście zawsze wszystkim opowiadał, że najlepiej jeździć tam, gdzie jest mniej turystów niż owiec, i to jest wiza, która mi przyświeca w podróżach. I to się sprawdziło. Przecudowne krajobrazy i pokonywane na rowerze w tempie, które dyktuje już nawet nie ja sam sobie, ale które tu w Patagonii dyktuje wiatr, który jest faktycznym królem tej krainy. Podróżuję na rowerze dziesiątki lat. I powiem szczerze, tak jak wszyscy przestrzegali mnie i ostrzegali przed tym wiatrem w Patagonii, to nawet w najśmielszych wyobrażeniach nie wiedziałem, że to będzie aż takie trudne. To wiatr rządził moją podróżą wielokrotnie.
Jak mieszkańcy tej części Argentyny reagowali, gdy spotkali samotnego kolarza gdzieś z dalekiej Polski?
Przez te setki kilometrów pokonywanych pustkowi i pustyń, właściwie te kilka samochodów, które mnie mijało na trasie, każdy z nich się zatrzymywał, pytał, czy czegoś nie potrzebuje. Zawsze oferowano mi czy wodę, czy cokolwiek. Zawsze były pytania, czy mam wszystko, żeby przetrwać. Oni tu wiedzą, że w tych warunkach ludzie muszą sobie pomagać, żeby jechać dalej.
Czy były inne spotkania z mieszkańcami, które w jakiś sposób pana inspirowały?
Pierwszy mój nocleg, kemping, to oczywiście komercyjnie, bo to oni tam po prostu mają takie usługi. Natomiast trafiłem na urodziny gospodyni. Potem rano rozmawialiśmy sobie o tym miejscu, o historii tej rodziny. I Eliana opowiedziała mi niesamowitą historię tego, jak trafiła na ten przylądek. Miejsce nazywa się Caburazo i jest już chyba zasiedlone tylko przez jej rodzinę. Kiedyś to była normalna duża wieś, jest tam całkiem duży cmentarz. Natomiast została tam sama ze swoją rodziną, zbudowała sobie to miejsce od podstaw i pytana, czy czuje się, jakby mieszkała na końcu świata, żachnęła się, że tam, gdzie jest ona i gdzie są jej bliscy, nigdy nie będzie końca świata. Takie inspirujące spotkania, które pokazują, jak determinacja ludzi mieszkających w takich miejscach, które na pozór dla nas z tej perspektywy europocentrycznej wydają się na końcu świata, pokazują ich pojmowanie swojego miejsca na Ziemi, które nie jest ani gorsze, ani lepsze niż nasza Europa.
Każda podróż ma swój początek i koniec. Leszek Pachulski po miesiącu zmagań z patagońskim wiatrem przekazał pałeczkę uczestnikom kolejnego, czwartego już etapu dzienników rowerowych, którzy są już w liczącej ponad 1000 kilometrów trasie z Ushuaia do El Calafate w argentyńskiej Patagonii. Można ich śledzić na stronie dziennikirowerowe.pl. Patronem sztafety rowerowej po Ameryce Południowej jest Radio Poznań, a materiał przygotował Marek Wolski.
Starting to believe, seeing everybody
Słuchacie Ciekawych Świata, a u nas temat kulturalno-podróżniczy, bowiem Teatr Ewolucji Cienia został zaproszony na Międzynarodowy Festiwal Teatralny do Wietnamu. I to tam przedstawią spektakl Fin Amor. To uniwersalna opowieść wzbogacona o epokowe kostiumy, tańce aktorów na szczudłach czy użycie ognia. I nie bez powodu przedstawienie jest także plenerowe. Z twórcami rozmawiała Gosia Michalska.
Festiwal organizowany jest co 3 lata w różnych częściach Wietnamu, tym razem w Ninh Binh. To tam spotkają się zespoły wybrane przez międzynarodowe jury. Trzeba się czymś wyróżnić, bo to festiwal teatru eksperymentalnego, podkreśla reżyserka Violetta Dadej.
I raz na jakiś czas zdarza się taka perełka, że nas właśnie zapraszają. I tutaj udało się, tak, międzynarodowe jury oceniło i powiedziało, chcemy was. Jest to spektakl plenerowy. U nich spektakle są jednak bardziej tradycyjne w teatrach, na deskach scenicznych, a tutaj będą mieli szansę zobaczyć coś zupełnie innego. Język, szczudła, ogień, magia i temat, no to wszystko chyba da jakiś jeden niepowtarzalny efekt. Chociaż dla nas, w naszej kulturze europejskiej, teatr plenerowy jest bardzo silny, bardzo mocno ma reprezentację. Widzowie są już oswojeni z taką formą sztuki. To tam jest jakaś nowość i myślę, że dla nich właśnie to nowum stanowiło największą zachętę. Z drugiej strony tematyka spektaklu o miłości, o szlachetności, o walce dobra ze złem, czyli takie bardzo uniwersalne tematy, które w każdej szerokości geograficznej mogą być rozumiane. Może inaczej emocjonalnie odbierane, być może na inne rzeczy zwrócą uwagę niż u nas tutaj widzowie tradycyjnie zwracają uwagę, ale myślę, że nie będzie żadnych barier w zrozumieniu całego kontekstu.
Spektakl Fin Amor to historia inspirowana motywem miłości i cnót rycerskich. Główny bohater zmaga się z kłopotami, dobrze znanymi każdemu z nas, opowiada reżyserka i aktor Jan Podworny.
Mamy bohatera, mamy rycerza, który walczy o względy swojej wybranki, ale nie jest to taka typowa, bajkowa postać, że walczy, wszystko pokonuje i jest świetnie. Ta postać, ona ma swoją taką rysę na szkle. Jest poddawana próbom, zwycięża w tych próbach, ale nie bez trudów, nie bez potknięć. I to jest taka istota tego spektaklu, że ten rycerz, który walczy o swoją godność i o to, żeby być godnym swojej wybranki serca, on potrafi upaść, ale z tego upadku się podnieść.
Musi pokazać, że te wartości, których mówimy, które deklarujemy, że posiadamy, że faktycznie mamy zinternalizowane w sobie. I myślę, że widzowie będą mogli zastanowić się, jak to faktycznie w ich życiu wygląda. Czy to, o czym mówimy, co deklarujemy, czy faktycznie żyjemy w zgodzie z tymi zasadami. I mam nadzieję, że sprowokuje swoją postacią widzów do tego, żeby jakaś taka refleksja się pojawiła, żeby się zastanowić, żeby się na chwilę zatrzymać, czy faktycznie dobrą drogą idę, czy to jest prawdziwe, czy to jest godne, dobre.
Wyjazd to nie tylko szansa na wystąpienie przed międzynarodową widownią. To także okazja na sprawdzenie siebie.
To ten kontakt z zespołami, które tam się pojawiają, ma szansę być czymś takim bardzo pozytywnym dla nas i taką wartością dodaną. Każdego dnia będziemy mieli szansę oglądać inne teatry z całego świata. Będzie tam Japonia, Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Anglia, Holandia. Każda rozmowa po spektaklu, każde spotkanie, ten kontakt z twórcami, artystami, reżyserami, krytykami teatralnymi, to jest niesamowita szansa dla nas, żeby dowiedzieć się czegoś o innych i dowiecie się też, w którym miejscu my się tak naprawdę znajdujemy.
Teatr Ewolucji Cienia to jedyny zespół z Polski, który poleci do Wietnamu. To tam po raz ostatni w tym roku wystąpią w plenerze.
Zara!
Ciekawi świata.
Pozostając przy tematach smakowych, sprawdzamy, czym wyróżnia się lokalny gzik śremski. Serek nagrodzony złotym medalem w prestiżowym konkursie Good Cheese. Produkowany jest on przez niewielką spółdzielnię mleczarską, która walczy o swój kawałek rynku z wielkimi producentami. Śremski serek zyskał uznanie w kategorii serowe śniadanie. A my sprawdziliśmy, czym wyróżnia się śremski gzik, jak powstaje. A przy tej okazji porozmawialiśmy też ze specjalistami z branży mleczarskiej o tym, czy masło jest równe masłu, mleko mleku, czym jest karagen, pasteryzacja, a czym proces UHT. No i jak oba wpływają na smak i wartość produktów mlecznych. Materiał Grzegorza Ługawiaka.
Na pomysł wyprodukowania śremskiego gziku wpadła pani Natalia Chojnacka. Wbrew pozorom nie jest w spółdzielni technologiem, a rachmistrzynią i szefową magazynu.
Była taka sugestia, wcześniej robiliśmy taki gzik typowo na różne imprezy tutaj lokalne i był tylko na tych imprezach i pomyślałam sobie, że warto by było wprowadzić go na rynek, w sprzedaż, żeby ludzie również cieszyli się tym smakiem, że tak powiem, przez cały rok. A że mamy możliwość dostępności świeżych warzyw przez cały rok. To jest tłusty ser, który jest wyprodukowany u nas w mleczarni z tłustą śmietanką, bo tłuszcz jest właśnie takim nośnikiem smaku. I właśnie zaletą tego jest, że on jest właśnie na takich dobrych składnikach, takich czystych. Nie ma tutaj żadnej chemii, żadnych różnych innych dodatków, jest tylko sól i pieprz, który też jest nośnikiem smaku.
Jak powstaje śremski gzik? Wszystko trwa nieco ponad dobę od przyjazdu mleka do mleczarni, mówi prezes spółdzielni Marta Filipiak-Pierszalska.
Jeżeli chodzi o przyjazd mleka, no to wiadomo, że musi przejść przez serce mleczarni, czyli tak zwaną aparatownię. Dopiero z aparatowni to mleko jest dostarczane na wydawalnię, która normalizuje standard tłuszczu w mleku. Stamtąd trafia produkt, czyli te mleko nasze spasteryzowane, trafia na wanny twaruszkarskie i tam to mleko jest zaprawiane na twaróg i to mleko musi odleżeć przynajmniej dobę i dopiero wtedy z tego skrzepu, który się tworzy i tak dalej, jest robiony twaróg. No i wtedy świeży twaróg jest brany do produkcji gziku, a gzik już jest robiony ręcznie. Wszystkie warzywa są krojone przez pracownicę ręcznie. Ręcznie jest mieszany na takiej malutkiej mieszałce na razie. Praktycznie wszystko musi przejść przez ludzkie ręce.
Dobry ser twarogowy powstaje ze śmietany bez dodatku karagenu. Karagen to polisacharyd z czerwonych alg. W przemyśle spożywczym robi za czarodziejską różdżkę od żelowania, zagęszczania i stabilizowania.
Karagen jest to stabilizator, który powoduje, że na przykład w kefirach czy w innych rzeczach nie tworzą się podstoje, wydłuża przede wszystkim termin ważności tych produktów, bo musimy mieć świadomość, że mleko jest produktem świeżym tak naprawdę. A świeży produkt ma swoje i dobre zalety i też estetyczne wady. I na przykład taką estetyczną wadą jest to, że mogą się robić na przykład rozwarstwienia. Ale jeżeli robią się rozwarstwienia w odpakowaniu, wystarczy tylko i tak wyłącznie wstrząsnąć tym opakowaniem bądź zamieszać, ale mamy wtedy świadomość, że nie ma tam sztucznych dodatków.
Jak szukać karagenu? Na opakowaniu będzie oznaczony jako E407 lub E407A. Trzeba dodać, że większość badań wskazuje, że oczyszczony karagen jest uznawany za bezpieczny w normalnych ilościach. Jak widać, mleko, masło, wbrew temu, co sądzi większość konsumentów, nie są to produkty nieróżniące się składem, choć przecież podstawowe. Jakiego więc mleka szukać na sklepowych półkach?
Najlepiej, żeby to było mleko po niskiej pasteryzacji. Jak rozpoznać? Przede wszystkim te mleka z reguły są w butelkach, nie w kartonikach. Jest teraz taki trend, że mleko kartonikowe kosztuje niecałe 2 zł albo są promocje. No, wie pan, jeżeli po prostu produkuje się jakiś produkt masowo, no to wiadomo, że on będzie przyciągał promocyjną ceną. To samo jest na przykład z masłem. Niestety gro na rynku maseł oszukuje skład, bo nie czarujmy się, bo stać ich na kary. No na przykład dolewając oleju palmowego i idzie to zrobić prostym testem mikrofalówkowym, gdzie zupełnie inaczej te masła się rozpuszczają.
Niska pasteryzacja. Czym jest i czy wpływa na jakość mleka?
Mleko pasteryzowane na niskiej pasteryzacji daje nam to bezpieczeństwo żywnościowe, czyli pozbywamy się chorób typu gruźlica, bruceloza, które no niestety są chorobami odzwierzęcymi, niebezpiecznymi dla organizmu człowieka. Natomiast przy niskiej pasteryzacji nadal to mleko ma właściwości prozdrowotne, czyli zachowuje w swoim składzie witaminy, zachowuje, bo żebyśmy mieli świadomość, że to jest bardzo krótka pasteryzacja, która ma wybić drobnoustroje niepożądane i szkodliwe dla organizmu. Natomiast po to jest ta niska pasteryzacja, żeby nadal ten produkt zachowywał swoje właściwości, może nie w takiej mierze jak surowe mleko, no ale też są zagrożenia ze strony surowego mleka. Dlatego, żeby zachować bezpieczeństwo, musimy tutaj stosować chociażby niską pasteryzację.
A mleko UHT?
UHT jest mlekiem, które totalnie wybija wszystko. Jeżeli produkt może mieć przydatność półroczną przynajmniej, to znaczy, że wszystko co dobre zostało tam wybite. I dobre i złe. Także pasteryzacja daje tą furtkę alternatywną, że nadal zostają w dużej ilości pewne dobre właściwości, czy witamina D właśnie.
Do rozmowy wrócimy już za moment, a teraz zatrzymamy się przy ładnej melodii.
Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise I'm not too different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. Oh, I'm asking, baby. Please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
Dziś gościmy w Śremskiej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, nagrodzonej za gzik w ogólnopolskim konkursie Good Cheese. Mówiliśmy już o tym, jak powstaje gzik, z czego jest produkowany i jak wybrać dobry produkt mleczarski. Pierwszą część naszej rozmowy skończyliśmy na pasteryzacji i procesie UHT. A co z uczuleniami, skazami białkowymi?
Co z alergiami i skazami białkowymi? Istnieje mleko, które nie uczula, zapewnia pani Marta Filipiak-Pierszalska.
Alergie się wzięły od niedawna tak naprawdę. Mamy taką świadomość, że kiedyś wszyscy pili mleko gdzieś tam od krowy, jeździli na gospodarstwa 30, 40, 50 lat temu wstecz. Nikt nie słyszał o czymś takim jak skaza białkowa. I to się zgadza i to można powiedzieć, że nie jest mit ze względu na to, że kiedyś krowy produkowały po prostu inne mleko. Na etapie po prostu jakby ewolucji tutaj rynku, potrzeb rynkowych, wszystkich ingerencji genetycznych, hodowle, no niestety wytworzyło się coś takiego jak zmiana białek w łańcuchu aminokwasowym i prolina wymieniła się na histydynę. Prolina była nieuczulająca, histydyna jest uczulająca, dlatego teraz przez dostępne na rynku mleko, w większości produkowane po prostu z niestety z kazeiną A1, A2, mamy coś takiego jak skaza białkowa. Natomiast już od jakiegoś czasu bardziej świadomi rolnicy, bardziej świadomi hodowcy krów mlecznych zaczęli, wiadomo, mamy swoje sympozja, fora i zaczęli drążyć ten temat. No i okazało się, że właśnie jest coś takiego jak mleko pierwotne, czyli takie jak produkowaliśmy kiedyś.
To cudowne mleko w mleczarskiej nomenklaturze nosi nazwę A2A2 i można je znaleźć w sklepach. Oczywiście jest droższe od zwykłego. To, że mleko od krowy, która wypasa się na łące, jest lepsze od mleka od krowy hodowanej przemysłowo, nie jest przesądem.
Mali gospodarze często jeszcze gdzieś tam zachowują standardy tego chowu pastwiskowego, czyli w okresie letnim, żeby to też jakby jest takie ściągnięcie kosztów. W okresie letnim mają dostęp gdzieś do łąki, do pastwiska bądź gdzieś tam do trawy, także te krowy wychodzą i się wypasają. Jak krowy się wypasają, to z tej całej łąki, z tej runi pobierają dodatkowe mikro, makro elementy i na przykład takie mleko ma o tyle więcej walorów, że zawiera więcej beta-karotenu na przykład.
Zdaniem pani Marty Filipiak-Pierszalskiej mleko i produkty mleczne odzyskują należne im miejsce w naszej diecie.
Był taki moment, kiedy ludzie bardzo hejtowali nabiał. Natomiast no niestety nie da się ukryć, że od praktycznie pradawnych lat nabiał, produkty mięsne i tak dalej, no były przypisane w diecie homo sapiens. Także tutaj bezapelacyjnie on musi być jako produkt w piramidzie zdrowego żywienia, natomiast trzeba go wybierać, myślę, mądrzej. To nie jest do końca tak, że tłuszcz w diecie jest niepotrzebny. To jest tak samo jak węglowodany. Musimy zachować pewien zdrowy, rozsądny balans. No i tu najważniejsze jest to, żeby te produkty w ciągu tego dnia dobierać sobie mądrze. Czyli jeżeli zjemy, nie wiem, tłuste mięsko, to wybierzmy chudy serek, tak? Jeżeli zjemy chudy, tłusty serek, czy na przykład pokusimy się na skipkę, bo nawet i ten chleb gdzieś kiedyś było, że a nie jedzmy chleba, bo pieczywo jest niezdrowe i tak dalej. Ten węglowodan z tego chlebka też jest nam potrzebny tak naprawdę, bo organizm został tak stworzony, że potrzebuje synergicznie wszystkich produktów, żeby działać, tak? Żeby produkować hormony, żeby być w odpowiedniej homeostazie. Jeżeli ktoś boi się, bo jest na diecie i boi się tego sera, bo jest tłusty, no to wystarczy wybrać twaróg, półtłusty bądź chudy.
Niestety nie udało mi się zobaczyć na własne oczy, jak powstaje nagrodzony gzik ze względów sanitarnych. Na oddział produkcji można wejść tylko z aktualną książeczką badań. Marzeniem śremskich spółdzielców jest warsztat edukacyjny na terenie zakładu, w którym można by pokazywać dzieciom, jak powstają sery, tak jak w Toruniu pokazuje się, jak wyrabia się pierniki. Na razie akcje edukacyjne prowadzone są w szkołach.
Obecnie u nas w mleczarni funkcjonuje taki projekt dla szkół i w szkołach jest robiona prezentacja dla dzieci, żeby miały świadomość, jak wygląda właśnie droga mleka, czyli od gospodarstwa po gotowy produkt na stole. I tutaj dziewczyny dzielnie prezentują, pokazują, przeprowadzają degustacje, bo dzieci też w tym czasie mogą poczęstować się produktami. Wyszliśmy z tym do szkół, dlatego że część mieliśmy zapytań takich, czy mogą do nas szkoły przyjechać. Natomiast tak jak pan zauważył, nawet pan redaktor tutaj nie został wpuszczony na zakład ze względu właśnie na zachowanie standardów higieny.
Śremską Okręgową Spółdzielnię Mleczarską odwiedził z mikrofonem Grzegorz Ługaniak. Yeah. Nie opuszczamy jeszcze tematów kulinarnych, bo dziś nie może zabraknąć opowieści o słynnym rogalu świętomarcińskim. Według legendy pewien poznański piekarz zobaczył we śnie świętego Marcina na koniu. Kiedy koń zgubił podkowę, piekarz potraktował to jako znak i upiekł rogala w jej kształcie. Stąd charakterystyczna forma półksiężyca. O symbolu miasta opowiada cukiernik Ryszard Gębiak.
Począwszy od zrobienia ciasta drożdżowego, poprzez zaciągnięcie tłuszczem, poprzez odwałkowanie, poprzez opieczenie, wykończenie i ostateczny produkt jest mierzony. On musi mieć odpowiednią wagę, około 200 do 250 gram. Musi mieć odpowiednią wielkość, musi mieć odpowiednią barwę słomkową do lekko podpieczonej. No i musi mieć odpowiednie wykończenie.
Co uważa pan, że składa się na ten fenomen rogala świętomarcińskiego?
Dużo czynników. Począwszy od zrobienia ciasta, bo ciasto jest głównym elementem rogala świętomarcińskiego, poprzez masę makową, obróbka tego rogala, jakość posypki. To wszystko ma wpływ na końcowy efekt smakowy rogala. Gdzie byłem w Polsce, to wszyscy wiedzieli o rogalu świętomarcińskim, ale nie wszyscy próbowali. Dlaczego? Na przykład mój zakład, produkujemy rogale tylko w okresie świętego Marcina. Gdzieś 2-3 tygodnie przed i tydzień po, żeby klienci mogli sobie spróbować. Natomiast w innych regionach nie ma tej tradycji, ponieważ rogal powstał poprzez świętowanie ulicy Świętego Marcina w Poznaniu. No i stał się taką tradycją. Nawet było rozważane, żeby rogal świętomarciński był jak gdyby ukazany w herbie miasta Poznania. Do tego jeszcze nie doszło, ale uważam, że tak powinno być.
Jak powinien wyglądać ten proces robienia rogala? Od czego się zaczyna?
Zaczyna się od ciasta drożdżowego. U mnie ciasto robi się według starych receptur na jajach, drożdżach. Ciasto to drożdżowe jest później zaciągane tłuszczem i tłuszczem w formie margaryny. Nie ma żadnego zaciągania masłem, ponieważ zaciągnięcie rogala masłem dyskwalifikuje rogal jako rogal świętomarciński. Jest to po prostu produkt, który jest zbliżony, ale nie jest rogalem świętomarcińskim, ponieważ receptura nie przewiduje masła.
A czy mamy więcej mitów związanych z rogalami świętomarcińskimi?
Po prostu rogal świętomarciński powinien być zrobiony z takich podstawowych produktów ogólnodostępnych i na przykład posypanie, już wykończenie rogala świętomarcińskiego oprócz pomady musi być posypane orzechami laskowymi albo orzechami włoskimi, oczywiście zmielonymi, podprożonymi lub orzechami arachidowymi. Nie może być to żaden kokos ani tam inne rzeczy. Teraz jeśli chodzi o nadzienie. Nadzienie musi być na białym maku. I to musi być biały mak najlepszej jakości. Musi być sprawdzony pod względem organoleptycznym, żeby nie miał jakiegoś zjełczałego zapachu czy coś. Zaparzany może być wodą lub mlekiem. Najlepiej, jeżeli mak jest zmielony na walcówce granitowej, wtedy następuje najlepszy efekt, ponieważ uwalnia się to mleczko, które jest w maku i ono nadaje specyficzny smak temu nadzieniu. I takie nadzienie będzie się różniło od nadzienia, które jest robione na przykład na maszynce do mielenia czy na wilku. Ponieważ ziarenka maku są wtedy przekrojone, nie zmiażdżone, tylko przekrojone i nie ma tego kompletnego efektu smakowego. Ciasto drożdżowe jest przekładane tłuszczem, margaryną. No akurat jest margaryna, polska margaryna 80 i kilkokrotnie składana na zakładkę, żeby powstał tak zwany efekt liskowania ciasta. U nas w zakładzie się robi to na 3 razy. Ciasto później musi odpoczywać w chłodni, dojrzewać jak gdyby, chłodzić się. No i przed samym tym jest rozwałkowywane na cienką warstwę, krojone na odpowiednie trójkąty i nadziewane masą makową i wtedy są zwiane.
A co powinno znaleźć się w tej masie makowej jeszcze?
W masie makowej oprócz białego maku, oczywiście tam były różne sposoby podrobienia tego, tam dodawano na przykład kaszkę manny, tam dodawano ziemniaki. No tego nie wolno robić. Powinien składać się z białego maku, następnie powinien być dodatek okruchów, jaja, całe, bakalia, migdały, esencja migdałowa, odrobinę i cukier.
Wcześniej też pan wspomniał, że był pan jedną z osób, dzięki którym udało się wpisać w sumie rogal na tą listę Unii Europejskiej. O, jak to się stało?
To się stało w ten sposób, ponieważ rogal był robiony na różne sposoby, metody. Zamiast białego maku był niebieski mak, tam jeszcze jakieś były dodatki dodatkowe i tak dalej. Więc żeby to ujednolicić, 21 firm stworzyło kapitułę, która złożyła wniosek do Unii Europejskiej o przyznanie znaku geograficznego. Na bazie tego wniosku po prostu taki znak żeśmy otrzymali jako cukiernicy i piekarze miasta Poznania.
A jak można zdobyć taki certyfikat?
Certyfikat uzyskuje się poprzez oddanie próby i poproszenie urzędu, który kontroluje jakość rogali, poproszenie do zakładu pracy i tam przychodzą pracownicy, którzy przyglądają się produkcji tego rogala od A do Z, jak gdyby. Urząd ten przyznaje certyfikat, później podają oni do cechu cukierników i piekarzy i tam są wystawiane takie już certyfikaty ozdobne, które w określony dzień są rozdawane firmom co 2 lata.
Czy to jest kontrolowane co jakiś czas? Czy to dalej spełnia te normy?
Może tak się zdarzyć, że przyjdzie kontrola na sklep i zażyczy sobie certyfikatu, jeżeli nie jest wystawiony i po prostu mogą też skontrolować. Przychodzą fachowcy, cukiernicy, piekarze, którzy mają prawo skontrolować. Rzadko się to zdarza, ale może taka sytuacja być.
Certyfikaty potwierdzające tradycyjne przygotowanie rogala świętomarcińskiego posiada prawie 100 piekarni i cukierni z Poznania i Wielkopolski, a ponadto rzemieślnicy z cechu cukierników i piekarzy w Poznaniu sprzedają 11 listopada średnio 250 ton rogali. Ten słodki materiał przygotowała Gosia Michalska.
Some fun.
Podróże odkrywają nie tylko krajobrazy, ale też i ludzi, którzy je przemierzają. A czasem smak, tradycja i historia sprawiają, że lokalne rytuały nabierają uniwersalnego znaczenia. Od rowerowych wypraw po Patagonię, Wietnam przez serwy hodowane z pasją, aż po rogale, które każdego roku łączą pokolenia, wszędzie kryje się opowieść o wytrwałości, rzemiośle i sile małych historii. Dobrego tygodnia i do usłyszenia w następną sobotę.
Ciekawi świata. W każdą sobotę od 18 do 19. Zaprasza Joanna Divina.